porozmawialiśmy o jednej z najpopularniejszych polskich gier platformowych. Teraz porozmawiamy trochę o tym, dlaczego gry retro są takie drogie. Jest już z nami na linii Mariusz Murawski z Warszawskiego Muzeum Komputerów i Gier. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co wpływa na to, że obecnie ceny gier retro potrafią sięgać dziesiątek tysięcy złotych?
To jest bardzo naturalna rzecz. Chodzi wyłącznie, jak zwykle, o prastare prawo rynku, popytu i podaży. Jeżeli chodzi o to, że wzrasta popyt, jest to naturalne, ponieważ mody wracają co mniej więcej 20-25 lat. W związku z tym teraz ludzie dorośli, którzy zapoznawali się z elektroniczną rozrywką w wieku lat 5-10, nie byli sobie w stanie pozwolić na zakupy gier, które w tym momencie realizują, wracając do dziecięcych marzeń. Natomiast te gry, które obecnie są kupowane przez dzieci lat 90. i 80., nie są już produkowane. W związku z tym podaż już przestała istnieć, a popyt się zwiększa. Stąd też taka naturalna kolej rzeczy.
Wiele egzemplarzy zostało nadgryzionych przez ząb czasu. Ja sam ostatnio zaglądałem na Allegro, ile potrafią kosztować nawet gry z początku lat 2000 w oryginalnych edycjach pudełkowych. To tam gra Hokus Pokus, Różowa Pantera, kosztowała 2000 w oryginalnym białym opakowaniu.
Tutaj mówimy,
ale była nigdy nie odpakowywana.
Mówimy o 2000, a najdroższa aukcja na świecie to było Super Mario 64 na konsolę Nintendo 64. Zapakowana, zafoliowana kopia z oceną Wota Games, to jest taka firma, która zajmuje się naprawianiem kartridży i ocenianiem ich stanu, została oceniona niemal na 10 punktów. Cena wywoławcza 1,5 miliona dolarów, także to jest już po prostu abstrakcja.
Niebo nie jest limitem w tym momencie.
Znaczy tak, tylko wiedzą panowie, to też jest pewnego rodzaju ewenement, bo jeżeli chodzi o bicie rekordów cenowych konkretnego egzemplarza od sztuki, to w ciągu tego roku tylko padły 3 rekordy, prawda? W związku z tym to było 800 tysięcy dolarów z haczykiem, chyba 880 tysięcy za Zeldę. Potem kolejne Mario i w tym momencie mamy już ponad 2 miliony złotych, znaczy dolarów, przepraszam. W związku z tym to są ceny absolutnie abstrakcyjne, ale to jest po prostu medialny temat, który dobrze pobrzmiewa przez to, że ceny są tak wygórowane. Natomiast jeżeli chodzi o ogół rynku, to warto zwrócić uwagę na to, że z roku na rok po prostu corocznie, regularnie, od 20 lat, jeżeli chodzi o cały rynek retro gier, to wzrost tych cen z mojego doświadczenia wynika, że wynosi, w zależności oczywiście od tytułu, ale od 20% do 100%. W związku z tym to jest idealny rynek inwestycyjny w tym momencie. Już nie chodzi wyłącznie o pasję, o to, że się kocha gry wideo, że ma się sentyment. Po prostu w tym momencie, jeżeli mam jakiekolwiek rozeznanie zakupowe, jakimi firmami należy się sugerować, jakimi dystrybutorami, to żadna inflacja nam nie straszna. To jest po prostu 100% zysk. I to są oprocentowania tak gigantyczne, o których jakiekolwiek banki mogłyby tylko marzyć, jeżeli chodzi o wabienie swoich klientów. To jest doskonała i relatywnie bezpieczna inwestycja.
Czyli lepiej kupować gry niż mieszkania.
Znaczy najlepiej byłoby kupować w ogóle klocki Lego, bo to jest jeszcze lepszy rynek, tak? Natomiast my się trzymamy klocków Lego, bo akurat na tym się znam. Znaczy, przepraszam, nie klocków Lego, tylko gier wideo, bo akurat na tym się znam. Natomiast z Lego też bardzo sympatyzuję. Chociaż niestety to tam już nie mam wiedzy na ten temat, ale koledzy pokazują mi, jak wygląda ten rynek, jakie są tendencje.
Ale
i to jest też
nieprawdopodobne. To jest akurat fakt z tymi klockami Lego, bo ja zorientowałem się, ile kosztuje zestaw, który dostałem kiedyś na gwiazdkę i się zgiąłem w pół, tylko zgiąłem się w pół jeszcze z tego powodu, że mam pogubione części od niego.
Najlepiej by było, gdyby jako dziecko pan tego nie odpakowywał i miał w idealnym stanie, w oryginalnym pudełku, w folii. Właśnie, i to jest też kolejny aspekt, bo to też nie jest tak, że temat gier wideo jest niezwykle hermetyczny. Jeżeli chodzi o podstawowe założenia kolekcjonerskie, one tyczą się wszystkich gałęzi tego rynku, zarówno Lego, jak i gier wideo. I w tym wypadku to, co może wydawać się osobom nieobeznanym nieco abstrakcyjną informacją, jest fakt, że niejednokrotnie pudełko kosztuje więcej niż sam użytkowy produkt. W wypadku gier wideo sam kartridż, powiedzmy właśnie do Nintendo, bo to jest motyw, który już panowie wspomnieli w wypadku chociażby Super Mario 64, sam ten kartridż byłby praktycznie bezwartościowy. Natomiast biorąc pod uwagę to, że został on wydany w konkretnym momencie i jest w idealnym stanie i rzeczywiście też odpowiednie odpowiednia firma, która ma autorytet w branży, podjęła się ocenie, która w tym wypadku już nie jest opiniowana przez osoby trzecie, tylko sama w sobie jest autorytetem, buduje to tak wysoką cenę. Tak to, więc chodzi przede wszystkim o stan opakowania.
To jest taka kapsuła,
kwestię użytkową.
Kapsuła czasu w zasadzie dla gier, no bo powiedzmy coś wydanego w latach 90., a współcześnie w świetnym stanie, to wręcz taki obiekt muzealny może nam przypominać.
No tak, oczywiście, stąd też sama idea naszego muzeum, jak najbardziej. I zresztą też kolejna idea, która bardzo nam pomogła przetrwać w tym trudnym okresie pandemicznym, jeżeli chodzi o Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier, to jestem też organizatorem Warszawskiej Giełdy Retrogamingowej, która odbywa się w każdą pierwszą sobotę po 10 każdego miesiąca. I tam właśnie mamy do zaoferowania rozmaite retro tytuły. I te tytuły, które tam są, rzeczywiście są też tematami inwestycyjnymi, bo tego nie kupują już wyłącznie gracze. Naprawdę, nie tylko. To po prostu jest dobra rzecz do zakupu, jeżeli mamy nieco wolnej gotówki, którą możemy rozdysponować. Ale już pomijając kwestię tego, najwytrwalsi kolekcjonerzy oczywiście biorą się z sentymentu, tak więc mają jakieś odnośniki wyobrażeniowe, jakieś konkretne wspomnienia związane z grami wideo, w związku z tym starcza im uporu do tego, by śledzić najrzadsze białe kruki właśnie z lat 80., 90., ponieważ po prostu je pamiętają. I w tym momencie niejednokrotnie mamy do czynienia z tym, że jakaś osoba ma już grę na półce, ale biorąc pod uwagę jej świadomość tego, że jest to rynek kolekcjonerski, kupuje drugi egzemplarz, który jest w folii i po prostu go nie rozpakowuje.
Gdzie dla pana zaczyna się ta granica retro? Domyślam się, że ona się przesuwa. A gdzie jest obecnie?
To jest.
Mówimy o PlayStation 1? Czy jeszcze wcześniejsze etapy?
Dla każdego retro będzie wtedy, kiedy w nie grał, kiedy był mały, po prostu. Tak zwyczajowo, teoretycznie uznaje się, że retro to jest sprzęt, znaczy gra wideo, czy software, czy hardware, który ma przynajmniej dwie dekady na karku. Ale to jest... to nie jest obiektywne spostrzeżenie, tak? No dla mnie retro to są gry 8-bitowe, takie prawdziwe retro to jest 8-bit, czyli Pegasus, to co u nas w Polsce było wtedy modne, kiedy ja miałem 8-10 lat, tak? Dla mnie to jest retro. Jeżeli chodzi o Nintendo 64 i PSX-a, to już byłem zupełnie świadomym graczem, który czytał prasę na ten temat i dla mnie to jest przedłużenie, znaczy obecne czasy to jest przedłużenie tamtej teraźniejszości. Po prostu nieustannie gram w gry wideo i już jestem świadomy tego, że warto je kolekcjonować od drugiej połowy lat 90. Natomiast jeszcze w pierwszej połowie lat 90., kiedy byłem dzieckiem i wolałem wyjść na dwór i pokopać piłkę, udając Gojiro z Tsubasy, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że będę nerdem pracującym w muzeum. Tak więc dla mnie prawdziwym retro jest 8-bit. Natomiast już wszystko, co ociera się o początki 3D, to jest już branża, która no, towarzyszy mi po prostu do dzisiaj bez przerwy.
Do rozmowy o cenach gier retro wrócimy za chwilę.
Rozmawiamy sobie o retrograch. Na linii jest Mariusz Murawski z Warszawskiego Muzeum Komputerów i Gier. Mamy taki problem, bo wielu z nas operuje już najnowszymi Windowsami i nie zawsze posiada komputery czy konsole równie stare, aby w retro grę zagrać. Czy są sposoby na ominięcie tej bariery technologicznej, tak aby gra wydana w latach 90. bądź na początku lat 2000. Pohulała na komputerze współczesnym?
Tak, oczywiście są rozmaite emulatory, które umożliwią nam cieszenie się starymi grami na współczesnych sprzętach, ale moim skromnym zdaniem to jest półśrodek po prostu, bo emulacja to tylko udawanie. To nie jest kontakt z prawdziwym softwarem, to nie jest kontakt z prawdziwym hardwarem i nie ma całej otoczki, która jest niezbędna do tego, by poczuć realny klimat lat 80. i 90. Chociażby tutaj podstawowym czynnikiem jest brak telewizora CRT czy monitora CRT, tego charakterystycznego promieniowania, tego syku, tych wszystkich komentarzy rodziców, by odsunąć się od monitora, bo nam wypadną oczy, przecież to jest niezbędna sprawa.
Natomiast... No i pistolet do Duck Hunta nie zadziała przecież na monitorze normalnym, tak?
No oczywiście, że nie działa, chociaż już jest projekt kickstarterowy, który umożliwi nam niemalże wszystko. Tylko, że znowu to jest półśrodek, tak? Można to zrobić dobrze i można to zrobić też idąc z duchem czasu. Czyli powiedzmy, już przyjmijmy pewnego rodzaju wypośrodkowanie ideologiczne dotyczące się tego, że już nie będziemy wyrzucać naszego telewizora LCD czy innego OLED-a, tylko chcielibyśmy podłączyć powiedzmy starą konsolę albo stary komputer do tego telewizora, bo już mamy jeden w salonie, ale chcemy mieć przynajmniej oryginalny hardware. To też da się zrobić dobrze, bo znowu mamy kolejne stopnie tego rozwoju. Możemy kupić wersję mini, tego co oferuje na przykład Nintendo, Sega, teraz Amiga zapowiedziała, znaczy, Amiga 500 kupić, mini.
Kupić przy kwestii tego małego NES-a czy SNES-a to jest dużo powiedziane, bo te konsole po prostu rozeszły się strasznie szybko i też dystrybutor w Polsce ceny wywindował także.
Tak jest, to jest też dowód świetnej inwestycji. Natomiast to jest znowu emulacja, to jest licencjonowana, ale emulacja. Natomiast możemy podłączyć sobie oryginalnego, na przykład Super Nintendo do nowego telewizora za pośrednictwem upscalerów, takich jak RetroTINK 5X, Open Source Scan Converter, czy chociażby XRGB Mini Framemaster. I to są urządzenia, które doskonale podnoszą jakość wideo obrazu 240p do obecnych standardów High Definition. Tylko to są dosyć drogie urządzenia. Mm. Natomiast jak najbardziej to jest wtedy grywalne doświadczenie z oryginalnym hardwarem i softwarem.
Jak sobie przypominam czasy, kiedy próbowałem odpalić grę w trybie zgodności z Windowsem 9.5 albo z Windowsem XP, to nie zawsze działało i w tym wypadku potrzebne było jakieś dodatkowe oprogramowanie, czyli ten emulator właśnie, który odwzorowuje cały ten stary system?
Przyznam, że dla mnie to jest zupełnie zbędna zabawa, bo ja w tym nie czuję nic zupełnie. Nigdy się nie interesowałem emulacją komputerową, przyznaję się bez bicia, ponieważ no, komputer służy do pracy, a gry wideo i konsole służą do grania. W związku z tym, posiłkując się tą starą prawdą, która do dzisiaj jest po prostu niezaprzeczalnym faktem, należy się tego trzymać. Z całym szacunkiem dla komputerowców, którzy oczywiście mają swoje nowe gry wideo, doskonałe strategie, doskonałe strzelaniny z pierwszej osoby, tylko że to są rzeczy, które były robione na komputer, działają na komputerze i tam się doskonale trzymają. Natomiast ja jestem duchem konsolowym, konsolowcem, zawsze byłem duchem i ciałem, i umysłem, i to się nigdy nie zmieniło, w związku z tym nie będę z siebie robił kompowego specjalisty, bo to się mija z celem. Jeżeli chodzi o granie, to trzeba mieć oryginalny software, oryginalny hardware, minimalną opcją jest to, żeby kupić emulację wersji mini, ale to już jest półśrodek. Tak uważam.
Właśnie, mówimy o samym hardware'ze. Czy jakby ceny konsol dobijają do cen gier? Czy jakby taką konsolę da się kupić w miarę przystępnej cenie?
Tak, tutaj jest rynek bardzo elastyczny. To jest to, o czym wspomnieliśmy na początku, czyli jeżeli nie szukamy kompletu, nie szukamy konsoli, która będzie w pudełku ze styropianami, w foliach, no już pomijając kwestię oryginalnych blistrów, to nie zapłacimy za niej 1000 złotych. Możemy sobie kupić, już trzymajmy się tego Super Nintendo. Możemy sobie kupić zupełnie sprawne Super Nintendo z padem, z okablowaniem i nawet jeszcze tam z jakąś tanią grą w zestawie za 300 zł i to będzie całkiem dobrze działało, bez problemu. Jeżeli będziemy chcieli mieć pudełko, no to cena idzie w górę wielokrotnie.
No właśnie, co jest takiego w tych pudełkach, że one tak podwyższają cenę? Bo też dążę do pytania, czy na przykład misprinty albo uszkodzenia fabryczne takich konsol dodatkowo podnoszą cenę i wartość kolekcjonerską?
Oczywiście, tak samo jak w rynku numizmatycznym, to jest dokładnie ta sama zasada. Natomiast już pomijając kwestię tak rzadkich okazji, kiedy okazuje się, że wystąpił błąd fabryczny, co ma miejsce również w figurkach i we wszystkich branżach. Tak naprawdę, jeżeli coś zostało dopuszczone do obiegu, ma oryginalną banderolę i pod tą folią, pod tą banderolą znajduje się błąd, który ewidentnie jest spowodowany błędem fabrycznym, to ta wartość jest nie do oszacowania. Ten produkt jest wart tyle, ile za niego zapłacą licytujące nerdy na eBayu, a to na pewno nie będzie niska kwota, proszę mi wierzyć. Natomiast już pomijając kwestię tak ortodoksyjnych wypadków, znowu bardzo pragmatyczny, prosty powód. Zdecydowanie łatwiej niszczy się karton od plastiku i po prostu te konsole wytrzymają więcej niż ich opakowania. Tak samo tyczy się gier w kartonach albo gier w plastikowych pudełkach, które były bardzo podatne na łamanie, jak gry od pierwszego PlayStation czy Dreamcasta. To jest zupełnie naturalna rzecz. Tak samo jest z pudełkami do konsol. To wszystko było w kartonie. To nie były stalowe ani plastikowe pudełka, tylko zwykłe kartony. W związku z tym, jeżeli ktoś ma karton, który jest, to jest też istotne, w wersji angielskiej, bo znowu przykład Nintendo, jeżeli chodzi o Nintendo of Europe, no to Nintendo of Europe mieściło się w Niemczech, w związku z tym większość tych pudełek, które docierały do Polski, miały niemieckie napisy na pudełkach, to też obniża wartość kolekcjonerską. Najlepsze edycje to tak zwane 3xA, czyli w wypadku gier angielska okładka, instrukcja i gra. W wypadku konsol jest podobnie. Jeżeli mamy coś z wydania UKV, czyli wydanie na Wyspy Brytyjskie, jest to pełen Anglik, jest to rzecz znacznie mniej dostępna, znacznie droższa i znacznie bardziej pożądana.
Ta rozmowa nauczyła mnie też, że błędy są cenne.
I o, trzeba, jak najbardziej.
Trzeba sprawdzić, co tam się kryje w szafkach. Może gdzieś znajdziemy jakiegoś białego kruka ze świata gier retro. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Mariusz Murawski z Warszawskiego Muzeum Komputerów i Gier.
Bardzo dziękuję miło. Bardzo serdecznie, pozdrawiam Państwa.
I dziękujemy Wam też, drodzy słuchacze, za dzisiejszą Strefę Popkultury. Żegnają się z Wami
Michał Makowski
i Marcin Barszcz. Do usłyszenia.